Witam Was, kochani. Relacje w Bożym Kościele. Dzisiaj mamy część czwartą. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy ten temat. Trzy części, trzy kazania wygłosiłem. Dzisiaj będzie to część czwarta. I motto dzisiejszego rozważania jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, 21 werset. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Przewodnią myślą dzisiejszego mojego zwiastowania są relacje budowane na jedności. Już wiele myśli w poprzednich kazaniach mówiłem, nie będę do nich wracać. Chciałbym dzisiaj skoncentrować się właściwie na tym temacie czy na tej myśli. Relacje budowane na jedności. Jezus, przychodząc na ziemię, opuszczając chwałę nieba, prawda, nie opuścił jednego. Opuścił chwałę nieba, przyszedł na ziemię, ale czego nie opuścił? Jedności z Ojcem. Relacji z Ojcem. Zależności tej z Ojcem. Nie opuścił. Cokolwiek czynił Jezus na ziemi, czynił woli Ojca, bo ich wola była jedna, nie dwie. Jedna. Można powiedzieć, tak jakby Ojciec czynił przez Syna na ziemi. Dokładnie to samo. Bo byli w doskonałej jedności. Jezus, modląc się za tymi, którzy już w Niego uwierzyli i za tymi, którzy w późniejszym czasie uwierzą, prosił Ojca o taką jedność, jaka była w Synu i w Ojcu. O taką jedność Jezus się modlił. Tego rodzaju jedności człowiek sam nie może stworzyć. Choćbyśmy starali się i robili cokolwiek, nawet gdybyśmy takie spotkania jak wczoraj robili każdego dnia, to one w jakimś stopniu pomogą, tak. Ale one same bez Boga tego rodzaju spotkania nie zrobią, nie wytworzą tej jedności, o jaką Jezus się modlił. Bo ta jedność tworzy się współpracą człowieka z człowiekiem, w Bożym Duchu i gdy jest w niej Boże działanie. Innym słowem, gdy Bóg jest tam wśród nich. Ludzie w tym świecie mają dosyć religii i tradycji w kościołach. Dosyć. I szukają czegoś więcej. Dlatego często dużo ludzi nie ma chęci iść do kościoła. Mam na myśli niewierzących. Dziwne. Powiem coś więcej. Czasami i wierzące nie mają chęci. Pragną zaspokoić wewnętrzne pragnienie i głód swojego serca. Ludzie, którzy nie poznali Boga, oni tego pragną. Pragną zaspokojenia wewnętrznego. Oni nie chcą tylko zobaczyć, jak kościół wygląda, jak budynek wygląda. Tam zobaczyć się, kiedyś takie było powiedzenie z Kowalską, czy tam z Twardowskim. Ludzie czegoś więcej oczekują, właściwie ich dusza. Ich wewnętrzny człowiek czegoś więcej pragnie. Jeżeli człowiek nie zobaczy tego, czy nie dostrzegnie tego, lub nie skorzysta z tego, lub to nie będzie oddziaływał na niego, to po prostu zniechęci się. Dlatego oni, czyli człowiek, zwłaszcza nienawróceni, muszą dostrzec w Bożym Kościele coś nadzwyczajne. Coś nadzwyczajne. I teraz trzeba dobrze to rozumieć, co ja mam na myśli. Bo wiele kościołów działa i czyni wiele rzeczy nadzwyczajnych, ale czynią to sami od siebie. I nawet nie ma żadnego oparcia w Piśmie Świętym. A czasami niektóre rzeczy nawet Pismo Święte by zaprzeczało. A więc ludzie muszą dostrzec w kościele coś nadzwyczajne. Nie duchowe ubóstwo, ale duchowe bogactwo. Bogactwo duchowe. To, czego nie znajdą gdzie indziej i za czym poszukuje ich dusza. To ludzie potrzebują. Aby ludzie zostali przez Chrystusa, nie przez człowieka. Bóg używa człowieka. Ale ludzie, aby zostali przez Chrystusa pociągnięci i zostali w Kościele. Kiedy Chrystus ich wyzwoli, kiedy Chrystus ich pociągnie, to nie jest namawianie człowieka jednego przez drugiego. My możemy świadczyć i powinniśmy świadczyć, powinniśmy zachęcać i zapraszać, tak jest. Ale jeżeli Chrystus tych ludzi nie pociągnie, używając ciebie czy mnie, czy okoliczności, to nic z tego nie będzie. A więc tu jest sedno. A więc ludzie muszą być pociągnięci przez Chrystusa, aby pozostali w Kościele. Mam na myśli w Bożym Kościele. Muszą widzieć żywego Jezusa, który jest obecny w swoim Kościele. Nie o którym jest tylko mowa, ale Chrystus jest obecny tam. Ludzie muszą doznać tego i zobaczyć to, co Jezus dzisiaj dokonuje w swoim Kościele. Że On czyni to samo, On się nie zmienił, tak jak On kiedyś czynił i On dzisiaj czyni te same rzeczy. Uwalnia z grzechu, zbawia, przemienia stare życie, dając zmienione i nowe. Jezus chce ukazać się ludziom poprzez swój Kościół. Jest. Poprzez swój Kościół i poprzez tych, którzy już Jego poznali, a więc przez ciebie i przeze mnie. Jezus chce im się ukazać. Tak jak Jezus był w zupełnej zgodzie z wolą Ojca i będąc na ziemi ukazał Ojca w sobie, powiedział do Filipa, kto mnie widział, widział i Ojca. Gdy Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie prosił Ojca o jedność dla tych, którzy uwierzyli i przyjęli Jego słowo, miał na myśli oblubienica złączona z Chrystusem w miłości, jedności, zachowując miłość i jedność między sobą. O takiej jedności Jezus się modlił. I o to Jemu rozchodziło się. Jeżeli jest tego rodzaju jedność w Kościele, to Kościół jest żywy, Chrystus jest obecny, nie tylko jest śpiew o Nim, ale On czyni wśród ludu swojego. On objawia się. I nawet jak człowiek przyjdzie z ulicy, czy człowiek przyjdzie szukający Boga, on odczuje Jego tam. On zobaczy Jego. W kim? W tobie i we mnie. Że On zmienił ciebie i mnie. Chrystusa blask będzie lśnił przez ciebie i przeze mnie. Takie relacje powinny mieć miejsce w Bożym Kościele. I takie jedności Chrystus oczekuje wśród tych, których odkupił. Takie relacje. Ojciec synu, to co Jezus powiedział do swojego ucznia. Kto mnie widział, widział i Ojca. A więc wzajemne relacje wzmocnione Bożym Duchem zbliżają nas do jedności z Bożym Synem i Ojcem oraz odczuwamy jeden drugiego połączeni w takiej jedności. Wtedy zaczynamy odczuwać. Tak jak krew w naszym ciele przepływa wewnątrz poprzez nasze żyły, prawda? Ożywiając i jednocząc nasze wszystkie członki w jedno. Być może ktoś z was pracuje w szpitalu albo ma do czynienia więcej z medycyną, bardziej mógłby cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ale krew jest bardzo ważna w naszym ciele. Bez niej człowiek żyć nie będzie. I tak podobnie jest, jeżeli chodzi o relacje czy o jedność. Na przykład list do Koryntian, 12 rozdział, 26 werset, czytamy takie słowo. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Jedność scala, łączy i buduje. To jedność. W jedności jest siła. Nawet chyba jest taka pieśń. Jedność jest bardzo ważna na różnych płaszczyznach. W małżeństwie, w rodzinie, w narodzie, a nawet i w pracy zawodowej. W Bożym Słowie znajdziemy opis o budowie wieży Babel. Na pewno przypominacie sobie. Podczas tej budowy ludzie byli złączeni razem, ale w złym celu. Ale byli złączeni razem. Zobaczmy, co mogli dokonać. Ale dlatego, że byli złączeni razem w złym celu, jest to zły przykład, żeby Kościół był w taki sposób w jedności. Oczywiście jest to odwrotność. Ale użyłem tego przykładu, aby pokazać, jak ważna jest jedność i co jedność może dokonać. Czy Bóg w tej jedności przez nas. Oczywiście był to zły i nieboży sposób, kiedy oni to zrobili, bo chcieli w nieczysty sposób, a więc grzesząc, żyjąc zbuntowanym sercem przeciwko Bogu, można powiedzieć, chcieli zaglądać do nieba. Ja to tak bym określił. Dlatego Bóg nie dopuścił do tego i ich języki pomieszał, aby oni się rozproszyli. Od tamtego dnia czy od tamtej pory powstały różne mam na myśli języki czy narody.
Do tej pory był jeden język.
Teraz tak, bardzo ważna myśl. To, co kiedyś wydarzyło się podczas budowania sobie, bez Boga, szczytu do nieba, dzisiaj powinno być przestrogą dla każdej społeczności i dla każdego wierzącego. W Biblii nic nie ma na darmo napisane, nawet jeżeli to zdaje się, dlaczego to istnieje. Niektórzy zastanawiają się, to w ogóle nic nie buduje mnie, albo właściwie po co tam jest. Ono jest potrzebne, żebyś wiedział, żebyś wziął przykład. Jeżeli oni to zrobili, abyś ty podobnego czegoś nie robił. Oczywiście, oni postanowili wybudować wieżę ogromną aż do nieba. I wiele ludzi dzisiaj w sensie duchowym czy religijnym niektóre rzeczy podobnie robią. Jedno jest to, nawet jeżeli celem jest szczyt nieba, nawet jeżeli celem jest szczyt nieba, to i tak żadna ludzka budowla bez Boga się nie ostoi. Nawet jeżeli celem jest szczyt nieba i ktokolwiek to by nie był, czy ten, który naucza, czy ten, który słucha, do każdego to słowo dotyczy. Żadna budowla bez Boga się nie ostoi. W liście do Rzymian, 14 rozdział, 19 werset czytamy: dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dzieci Boga powinni dążyć do pokoju i do jedności między sobą. I do tego, aby wszystko czynić ku wzajemnemu zbudowaniu. Powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy to przestrzegać. Gdy to czynić będziemy, ale teraz, razem z Bogiem, bo możemy to czynić też i bez Boga. Jest to różnica. Gdy to czynić będziemy, ale razem z Bogiem, to odniesiemy lepszy rezultat. Innym słowem, lepsze owoce w tym. To, co niemożliwe dla nas, Bóg uczyni. I sami się będziemy zadziwiać, bo jest to możliwe. Dlatego, że Bóg się przyznaje do tych, którzy są Jego. Natomiast gdy czynić to będziemy po swojemu, według ludzkiej racji, czy mojej racji, to najprawdopodobniej przyczynimy się do zakłócenia jedności i pokoju. Jest to właśnie odwrotnością budowania jedności. Będąc już w jakiejś wspólnocie z ludem Bożym, człowiek odkrywa innych jako tych, którzy zostali mu dani, podarowani jako dar i zadanie. My czasami nie rozumiemy, kim jest siostra i brat dla mnie w Bożych oczach. Jak smutno czasami, bo jak wiele tracimy, jeżeli nie mamy właściwy wgląd czy zrozumienie, kim jest siostra dla mnie w Chrystusie i brat. Bóg nie robi pomyłek. Bóg daleko wcześniej w swoim planie wszystko zaplanował i przewidział każdy dzień. I również dzisiejsze nabożeństwo. A więc jeszcze raz powtórzę. Będąc już w jakiejś wspólnocie z ludem Bożym, człowiek odkrywa innych jako tych, którzy zostali mu dani. Podarowani jako dar i zadanie, z którymi spędza jakąś ilość czasu, z którymi podejmuje się wspólnych działań, realizacji jakichś celów. Tam, gdzie jest jedność, tak wiele można razem zdziałać. Niech Bóg da głód tego w Kościele. O, jak ja bym tego pragnął, żebyśmy pragnęli i czuli zawsze niedosyt. Ja chcę więcej, ja chcę więcej, ja chcę więcej tego, co Bóg czyni. Więcej jedności, którą Bóg tworzy w nas. Kwestia zaufania sobie nawzajem w wspólnocie wydaje się być fundamentalnym narzędziem. I chciałbym, abyśmy to bardzo po prostu zapamiętali. Zatem odnajdując swoje miejsce we wspólnocie, każdy powinien odnaleźć siebie, gdzie Bóg go włączył czy umieścił. Jest tragedią, jak człowiek sam na swój sposób siłą czy niewłaściwy sposób chce tam gdzieś znaleźć swoje miejsce, ale jeżeli to nie jest to, co, gdzie Bóg i Jego chce umieścić. Dlaczego? Dlatego, że wtedy człowiek nigdy nie będzie zadowolony i zawsze będzie ciężarem dla siebie i dla innych. Zawsze. Dlatego jak ważną rzeczą jest rozpoznać, gdzie Bóg mnie umieszcza, w jakiej części, w swoim kościele, w tym swoim ciele. Gdzie? Innym słowem, co Bóg przeze mnie chce czynić? Do czego, innym słowem, Bóg mnie powołuje? Co Bóg chce mnie nauczyć? Jak mogę być użyteczny? Czy jak mogę służyć? I tak dalej. W takiej wspólnocie, w której istnieje wzajemne zaufanie, a powinno być i powinno nam zależeć, w każdym kościele, w każdej społeczności, jeżeli społeczność chce się rozwijać, jeżeli chce, żeby Bóg błogosławił, powinno się budować zaufanie, wzajemność, jedność. Bez tego wytworzy się być może, nawet może być dość mocna organizacja tylko, albo kierownictwo ludzkie. Może się wytworzyć, może człowiekowi się udać, ale za tym nie będzie Bóg i w tym Bóg nie będzie. To nie będzie to dokładnie, o co Bogu chodzi. A więc jest bardzo ważne. Bóg chce nauczyć mnie, abym ja potrafił być szczery wobec siostry i brata w każdej sytuacji i zaufać. Numer jeden, zaufać Bogu, ale również zaufać bratu i siostrze. Duch Święty poprzez wzajemne zaufanie scala tych ludzi. Duch Święty, kiedy jest między mną a bratem, tworzy niebywałe okazje do wykraczania poza siebie, poza codzienne możliwości. Człowiek w tej atmosferze wzajemnego zaufania zupełnie inaczej odkrywa siebie oraz innych i zaczynamy mówić o szczególnej wartości jedności i wspólnoty. Dlaczego niektórzy ludzie w społeczności, do której uczęszczają, mówią negatywnie? Skąd to się bierze? Albo jaka jest przyczyna? Czy ci ludzie są tacy źli, co tak mówią, czy wyrażają się? Czy coś jest wewnątrz w tej społeczności nie tak? Czasami z jednej strony i z drugiej strony może być pomyłka. Ale jeżeli nie ma zaufania z jednej strony i z drugiej, jedności również nie będzie. Tam, gdzie jedności nie będzie, tam, gdzie rozbieżność, Bóg się nie będzie przyznawał. Tam nie będzie Bożego błogosławieństwa. Tam coraz mniej Boga w tym będzie. I ludzie zaczną dostrzegać siebie, że brat jest nie taki, że siostra jest nie taka. I będą mieli w jakimś stopniu uzasadnienie. A diabeł to będzie przez powiększające szkło pokazywał. I wtedy zacznie się to, na co diabeł czeka. Nie o taką jedność Chrystus się modlił. Nie o takie zaufanie Chrystus się modlił, aby było w Bożym Kościele. On się modlił całkiem o coś inne. Dzięki wzajemnemu zaufaniu wspólnota, czyli społeczność ludu Bożego, nie jest pokrywką, pod którą wszystko daje się ukryć. Lecz wręcz przeciwnie, jest miejscem stawania się dojrzalszym. Bóg oczekuje duchowego wzrostu od każdego z nas. Abyśmy nawet w jakim stopniu, pamiętając jakiś nasz błąd, uczyli się, wzięli lekcję z niego i nie powtarzali go znowu. Dzięki wzajemnemu zaufaniu możemy odnaleźć prawidłowe rozwiązywania swoich trudności i spraw oraz mobilizację do rozwijania wszelkiego dobra. Zaufanie nie powinno pozostawać w sferze działania jednej osoby, lecz obustronne. Wówczas możemy rzeczywiście mówić o wzajemności i możemy wstawić wiele wartości, które mogą budować i przejawiać się w relacjach, jak miłość, wzajemność, zaufanie, pomoc. Budowanie wzajemnego zaufania wydaje się być podobne do obrazka, który przedstawia czy symbolizuje budowania mostu. Być może ktoś pracował przy tym, to więcej by mógł powiedzieć. Ale ten przykład bardzo mi się podoba. Obraz budowania takiego mostu możemy rozwinąć w kilku aspektach. Każdy most ma przynajmniej dwa punkty podparcia, początek i koniec. Zatem zanim zaczniemy budować, musimy wiedzieć, co z czym i w jaki sposób chcemy połączyć. Oczywiście w Biblii czy relacje w Kościele powinny być oparte na Bożym Słowie. W ten sposób mamy łączyć. Powinniśmy znać układ i wytrzymałość wysokości obydwu brzegów. Podobnie jak w relacjach ludzkich. Niemożliwe jest autentyczne budowanie mostów, gdy jedna osoba narzuca coś drugiej. Niektórzy ludzie, nie wiem, świadomie lub nie, czasami czynią to drugiej osobie, a to ich odpycha od nich, a nie przyciąga. To burzy tą jedność, jaka jest, a nie jeszcze scala. Gdy poznajemy problemy poszczególnych osób, gdy ja poznaję problem mojego brata czy mojej siostry, jaka reakcja powinna być we mnie, to wtedy z większą wyrozumiałością będziemy budować most dla naszych wzajemnych relacji. W jaki sposób ja mogę usłużyć? W jaki sposób ja mogę jemu pomóc czy jej? W jaki sposób ja mogę za nią czy w tej sprawie się modlić? Relacje, ten most między nią a mną. Jak może być bliższy, jak może być połączenie? Jednak most nie tylko łączy dwa brzegi, ale pozwala przejść ponad wodami i przepaściami. Jadąc tutaj, przejeżdżam dwa duże mosty. Woda pod spodem, mosty dość wysokie. A więc trzeba poznać przepaść, jej głębokość. Trzeba wiedzieć, jak działa wiatr z różnych stron. Budowniczy mostów musi wiedzieć, co oddziela jeden brzeg od drugiego. Tak samo jest z nami. Powinniśmy poznać i stawić czoła niezrozumieniu, nietolerancji, uczuciom, zgorzknieniu, poranień, kiedykolwiek one by nie były, wczoraj lub lata temu. Aby móc cierpliwością i Bożą pomocą przezwyciężyć to wszystko. Powinniśmy zwyciężać, pokonywać, a nie żyć przeszłością. Zatem zaufanie, podobnie jak budowa mostu, musi mieć swój początek i koniec. To znaczy, muszą w tym uczestniczyć dwie osoby. Bądź tą osobą, która jest skłonna budować ten most względem brata czy siostry. Konieczne wzajemne poznawanie, nieustanne podejmowanie prób łączenia. Czasami może nam się wydawać, po prostu nie da rady. Bardzo trudne. Jest, masz rację. Ale jeżeli nie będziesz próbował, czy nie będziesz czynił wszystko, co w twojej mocy jest możliwe, z Bożą pomocą, oczywiście Bóg będzie ciebie wspierał w tym. Jeżeli tego nie będziesz robił, to nic z tego nie będzie. Ale jeżeli zrobisz krok ku bratu, ku siostrze, aby przybliżyć się, aby bardziej być wyrozumiały, współczujący, pomóc, oczywiście Bóg pomoże i Bóg pociągnie ciebie dalej i bliżej. Nie tylko ciebie, ale tą drugą stronę w kierunku ciebie. Zaufanie rozpościera się nad konkretnymi sprawami, których nie należy obchodzić ani unikać, lecz starać się budować nad nimi trwały most, pozwalający na zrozumienie istniejących w każdym z nas różnic. I tu jest czasami dla wielu ludzi problem, bo on inaczej myśli, troszeczkę on inaczej wypowiada dane słowa, jeżeli chodzi w tej sprawie ode mnie. I czasami ludzie gubią jedność z tego powodu. Nie o to chodzi. Jack jest jeden i nie ma drugiego. Brat Marek jest jeden i nie ma drugiego. Ja nigdy nie będę Markiem, Marek nigdy nie będzie mną. A Bóg czyni coś dziwnego, że nas tak łączy, że możemy się zjednoczyć w Bożej sprawie czy w czymś dobrym i Bóg może to użyć ku dobremu. Tu jest cała sztuka. A to może najbardziej dokonać Duch Święty, kiedy my zgadzamy się na to. Bóg to może dokonać. Ja wierzę w to, bo doświadczam. Ja wiem, o czym mówię. Bóg to może dokonać. Dla chcącego nic trudnego. Zrób to, co do ciebie należy, to, co możesz. A to, co nie możesz, Bóg dokona. Kiedy czytamy list do Efezjan, 2 rozdział, 19 werset do 22, tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie. Przybytek święty w Panu, na którym wy wespół budujecie się na mieszkanie Boże w duchu. Duch Święty Chcę budować w Bożym Kościele miłość, jedność, wzajemne zaufanie, aby każdy członek Bożego Kościoła był złączony mocną więzią, którą wróg nie rozerwie. Jest taka pieśń, czy refren. Zwiąż, Panie, bardzo lubię ją. Ale teraz zastanów się, jeżeli śpiewasz tę pieśń, czy naprawdę tego życzysz i pragniesz. Kiedy życzymy sobie i kiedy pragniemy tego i do tego zdążamy, ja wierzę, że Bóg swoje amen powie i wtedy rzeczywiście tak będzie. Halleluja. Pamiętajmy o tym, że wróg Bożego Kościoła, diabeł, chce, aby było inaczej. To wróg Bożego Kościoła, diabeł, chce, aby było inaczej. A nawet czyni wiele starań w tej sprawie, próbując wrzucić do umysłu wierzącego. On nie wrzuci do umysłu człowieka z ulicy, bo on tutaj nie przyjdzie, to jest raz. A nawet gdyby przyszedł, dla większości wierzących jego słowo ma inne znaczenie, bo wiemy, że on jest nienawrócony, on jeszcze nie zna Boga tak jak my. Ale gdy diabeł w jakikolwiek sposób, gdy jemu uda się wrzucić do osoby wierzącej, do umysłu, coś, jakąś myśl, złą myśl, która być może nie będzie aż taka bardzo zła z zewnątrz, ale jej zarodek będzie zły i ona nie będzie od Boga, ale będzie od złego. Dlaczego diabeł to będzie robił? I czy to on będzie robił? Sure. Gdzie? Wszędzie. W każdej społeczności. W każdej społeczności. Dlaczego? Bo on ma swój cel. Jeżeli teraz społeczność, mam to na myśli każdy członek z osobna, jeżeli zbór przeoczy, czy społeczność przeoczy, nie rozpozna, albo innym słowem zaśnie duchowo, to po prostu diabeł dokona tego, co zechce. A więc Kościół powinien czuwać, rozpoznając, kiedy on, ten wróg Kościoła, chce coś wnieść do Kościoła. Różne rzeczy diabeł czasami próbuje wnieść do Kościoła. Różne rzeczy. Jeżeli nie może w taki sposób wyciągnąć z Kościoła do świata, to czasami chce coś ze świata wrzucić do Kościoła. I czasami taka myśl może być jak strzała do siostry, do brata, w sprawie innego brata czy siostry. Na przykład jak ta niegodziwa myśl się zakotwiczy w umyśle wierzącego i się pogłębia, to może zrodzić owoc złej odwagi, bo odwaga jest dobra. Ale kiedy jest owoc złej odwagi, to co czasami jest, co czasami się może przytrafić? Znane są dla mnie takie sytuacje, nie chcę wymieniać, ale po prostu mówię tak, jak ono jest. Czasami, że ktoś może powiedzieć coś niewłaściwego siostrze czy braciu. Na przykład, powiedzieć, że jesteś niepotrzebny tutaj. Czasami ktoś się komuś może nauprzykrzyć, może coś powiedzieć za ostro, może powiedzieć jakąś prawdę, może zrobić to nie we właściwy sposób, a może to zrobić we właściwy sposób. I czasami ktoś może swoją postawą i zachowaniem, a nawet słowami powiedzieć do kogoś, do siostry czy brata, że jesteś niepotrzebny tutaj. Tak druga osoba może to odebrać. Co jest? Po pierwsze, jeżeli ktoś z was usłyszał takie słowa kiedykolwiek, od kogokolwiek, w jakimkolwiek miejscu, to chciałbym powiedzieć, nie przejmuj się, nie składaj tych słów do swojego serca, bo te słowa ciebie zjedzą. Ja wiem, o czym ja mówię. Nie składaj tych słów do serca. Nie pamiętaj o tym. Nie pamiętaj. Przebacz tej osobie, która nawet w taki sposób się ustosunkowała do ciebie czy zachowała i zraniła ciebie więcej czy mniej. Natomiast bądź mocny w tym słowie, co Bóg mówi do ciebie. A więc tamto zapomnij, wyrzuć ze swojego serca i umysłu. I nie wracaj, nie powtarzaj, nie żyj tym, ale żyj Bożym Słowem. To, co Bóg mówi, a nie człowiek. Co Bóg mówi do ciebie w takiej sytuacji? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 18 werset do 21. Tymczasem Bóg umieścił, nie człowiek, nie pastor, nie rada zboru, nie członek zboru, ale Bóg. Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Nie tak, jak człowiek chciał, tak, jak Bóg chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. A więc jeżeli należysz do Jezusa, to jesteś członkiem jednego ciała, jesteś cegiełką w Bożym Kościele i w tej budowie jesteś potrzebny. Kimkolwiek jesteś, jesteś cegiełką w Bożym Kościele, jesteś potrzebny w tej budowie. Chrystus po to ciebie tam umieścił, bo On chce budować coś po swojemu. To Bóg buduje, nie człowiek. A więc jeżeli należysz do Jezusa, pamiętaj o tym. Nie co człowiek mówi do ciebie, ale co Bóg mówi do ciebie. Kościół jest Bożą budowlą i tą budowlą żaden człowiek nie ma prawa zarządzać tak jak swoim domem. Jedynie Chrystus ma takie prawo, bo to Jego dom. Jego dom. To jest Jego dom. Jeżeli wróg Bożego Kościoła nie może posunąć się aż tak daleko w niektórych społecznościach, to co zrobi? Nie rezygnuje. Być może w waszym życiu, czy u kogoś tak jest, że po prostu diabeł nie przychodzi, czy nie kusi, albo nie prowokuje. Jest ktoś taki tutaj? Bo przynajmniej u mnie jest inaczej. Ja widzę, że on nigdy nie rezygnuje ze mnie. On nie rezygnuje. No taki nachalny, bezczelny, próbuje w różny sposób. Nawet dzisiaj, jadąc tutaj z żoną, rozmawiałem na niektóre rzeczy. Diabeł w różny sposób przychodzi, aby prowokować i wciągnąć w jakiś grzech, w jakiś niemoralność i tak dalej. Nie. Yeah. Komu więcej dane, tym od tych więcej wymagane. Ci, co nauczają, dlatego w Biblii pisze, niechaj niewielu z was będzie nauczycielami, bo większy wyrok czy sąd poniesiecie. Czasami niektórzy ludzie nie rozumieją. Stać za pulpitem i głosić Boże Słowo, czy nauczać innych, jest to największa odpowiedzialność, jaka jest na ziemi. Dlatego, że jednego dnia Bóg rozliczy każdego z każdego słowa. Ludzie mogą zapomnieć, ludzie mogą odebrać tak czy inaczej, ale Bóg rozliczy. Ja mam tą świadomość, pomimo tego, że jestem zapominalski, że Bóg mnie widzi najbardziej. I musimy być bardzo ostrożni, co mówimy do innych, bo powinniśmy wpierw mówić do siebie. A więc pamiętajmy o tym, że Kościół jest Bożą budowlą i tą budowlą nie człowiek. No, nie pastor, nie rada zboru, nie starsi zboru, nie biskup, nie ktokolwiek, ale Chrystus, Bóg i Duch Święty. Oczywiście pastor jest potrzebny, rada zboru jest potrzebna, starsi są potrzebni i Bóg chce ich używać i Bóg chce ich błogosławić. Jest, amen, amen, amen. Ale to Bóg przez nich, tak, ale nie oni. To Bóg przez nich. A to jest różnica. To jest wielka różnica. Jeżeli mi nie uda się dziurę gdzieś tam w jakiejś społeczności zrobić, rozbić jedność, zakłócić w taki sposób, okej, to on podejdzie z innej strony. On spróbuje z innej strony zakłócić jedność w Kościele, na przykład wrzucając myśl niezrozumienia albo poróżnienia. Gdy ta myśl się zaakceptuje czy przyjmie przez niektórych, to może wytworzyć w nas, we mnie i w tobie, co ona wytworzy? Zamazany obraz. Będziemy widzieć inaczej. Będziemy to widzieć, co jest, ale zamazane to będzie. Nie będzie ostrożności w tym. Będzie zamazany obraz. Będziemy opisywać ten obraz całkiem inaczej. On nie będzie taki dokładny dla nas. I diabeł wiele razy chce to zrobić. Jak wiele razy jemu się to udaje. O, wow. A czasami, kiedy zaczyna zbór bardziej ożywiać się, czy Bóg chce coś dokonać swojego dzieła, czy takie ożywienie zaczyna powstawać, jak zaczynają być niektóre, takie słychać starcia, dla niektórych za szybko, dla niektórych, niektórzy nie mogą nadążyć za tym wszystkim, niektórzy nie wiedzą, czy to rzeczywiście Bóg i tak dalej. I wiecie, co jest nawet? Nawet jest tak, że w takich sytuacjach czasami jedni na drugich narzekają. Czy to jest obce dla was? Jak wiele razy nam się to zdarzy. Czasami zaczynamy narzekać. Czy to słusznie, czy nie. A czasami może być taka sytuacja, wierzcie dla mnie, może być taka sytuacja, że brat czy siostra ducha winni, naprawdę ducha winni. Innym słowem, w ogóle nie winni, w ogóle. I nawet nie mają zielonego pojęcia, o czym jest mowa poza ich plecami. Gdybym ja wam powiedział, nie ma czasu na to, co ja słyszałem, co ja przeżyłem na swojej skórze, to niektórzy by z was być może nie uwierzyli. Ale chciałbym powiedzieć taką myśl, że często w Kościele, w tym, co Bóg coś chce czynić nowego, może być to, że w takich okolicznościach, kiedy zaczynamy zły mieć obraz zamazany, zaczynamy niewłaściwie kogoś oceniać i gdy to już ma miejsce, to w różnych okolicznościach czasami zaczynamy narzekać, a nawet zdarza się, że powodem może być służba w Kościele. Służba w Kościele. Ja również tego doświadczyłem lata temu. I diabeł może to wykorzystać. Służba w Kościele wykonywana w odmienny sposób. Oczywiście wszystko jest, Bóg jest za tym, wszystko w porządku. Ale dla niektórych jest to inaczej wykonywana. Nie według tego, jak ja to bym rozumiał. I dlatego nie przyznaję się ja do tego, albo nic wspólnego z tym nie chcę mieć. Ja to przeżyłem lata temu, tam u nas, kiedy Bóg zaczynał dokonywać swojego dzieła. I diabeł czasami w takich sytuacjach potrafi wykorzystać tą lukę ku złemu. I chciałbym zakończyć moje usługiwanie jednym opowiadaniem. I chciałbym, abyśmy posłuchali treść. Wierzę, że Bóg dzisiaj chce coś do każdego z nas powiedzieć. Również poprzez to opowiadanie. Poprzez ten przykład, który teraz powiem. Kiedy ten przykład usłyszałem pierwszy raz, może rok temu, bardzo poruszył moje serce. Bardzo poruszył. Do tego stopnia, że płakałem. Płakałem przed Bogiem. Bo w nim jest ukazany stan wielu kościołów. Mam na myśli wielu społeczności. Bardzo Duch Święty do mnie przemówił przez ten przykład. I chciałbym z wami się podzielić. I chciałbym, aby Bóg dzisiaj coś również wam ukazał przez ten przykład. Pracuję na budowie ja, ale nie o tym będę mówił. Użyję tylko przykładu. Narada narzędzi ciesielskich, ten przykład jest, czy to opowiadanie jest nazwane. Narada narzędzi ciesielskich. Pewnego dnia narzędzia ciesielskie odbywały naradę. Przewodniczył brat Młotek. Na początku zebrania oświadczył, że zauważył wśród kolegów pewne niezadowolenie. Usłyszał narzekania i doszedł do wniosku, że warto szczerze i otwarcie przedyskutować te skargi. Wysłuchajmy zatem waszych skarg, bracia narzędzia. Bracie Piła, jaką ty zgłaszasz pretensję? Zagadnął brat Młotek. Brat Piła stanął i powiedział. Chodzi o brata Ołówka. On wszystkim działa na nerwy. Jest taki mały, że w ogóle trudno go znaleźć, gdy jest potrzebny. I gdy się go w końcu znajdzie i chce zatrudnić, wówczas okazuje się, iż jest tak tępy, że marny z niego pożytek. Trzeba go często temperować, by się nadawał do użytku, powiedział gniewnie brat Piła. Mały brat Ołówek podniósł się powoli ze swego miejsca i powiedział, może rzeczywiście jestem taki tępy. Zdarza się to jednak wtedy, gdy zbyt długo jestem zajęty pracą, którą zresztą bardzo lubię. Ale nie jest chyba ze mną aż tak źle, jak na przykład z bratem Świdrem i z jego rodziną małych wierteł. Oni ciągle kręcą się w kółko i według mnie brat Świder jest zwykłym nudziarzem. Brat Świder wraz ze swoją rodziną małych wierteł podnieśli się z miejsc z pewną nerwowością i oświadczyli. Tak, wiemy, że mamy opinię narzędzi kręcących się stale w kółko. Ale w każdym razie nie jesteśmy tacy jak brat Hebel. Gdy się chce, żeby coś nim zrobić, trzeba go stale popychać. A nawet i wtedy jego praca jest powierzchowna. Nie przykłada się do pracy tak głęboko jak my. Wszystkie narzędzia spojrzały po sobie i przyznały, że brat Świder trafnie scharakteryzował brata Hebla. Oczy wszystkich skierowały się teraz na niego. Wszyscy byli ciekawi, co on teraz powie. A brat Hebel rozejrzał się wokół siebie i powiedział: bracia, chyba nie tylko mnie trzeba popychać, żebym coś zrobił. Nie jestem też jedynym, który nie przykłada się do głębiej do pracy. Mówiąc szczerze, brat Papier Ścierny jest ode mnie znacznie gorszy. To ktoś, kto przybył do naszego grona stosunkowo niedawno. Co więcej, przypatrzcie mu się, jaki jest chropowaty. Ja w ogóle z coraz większym trudem znoszę, że on zawsze wszystko za mną poprawia. Nie pojmuję, jak ktoś tak chropowaty może zrobić coś dobrego. Ta uwaga wyprowadziła z równowagi brata Papier Ścierny. Zaczerwieniał na twarzy i zacinającym się ze zdenerwowania głosem powiedział: brat Hebel jest po prostu zazdrosny. On wie, że mnie wszystko udaje się lepiej niż jemu i dlatego tak mówi. A skoro już wszyscy narzekają, to ja chciałbym się poskarżyć na brata Calówkę. Wprost nie mogę ścierpieć tego ciągłego oceniania innych na podstawie własnych mierników. Jak gdyby on sam był pod każdym względem w porządku. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Wyglądało na to, że wszystkie narzędzia mają uzasadnione powody do narzekania na swoich kolegów. Bardzo wymagający brat Poziomica również zamierzał postawić pewne zarzuty, a głos prosiło jeszcze kilku innych. A niektórzy, czując się niemile dotknięci, skrzywdzeni, już zamierzali opuścić salę obrad, gdy wnet do warsztatu wszedł ich mistrz, Cieśla z Nazaretu. Przyszedł, aby wykonać zaplanowaną na ten dzień pracę. Ojciec prosił go, żeby zbudował dom, w którym mogliby obaj zamieszkać. A praca nad nim była już prawie na ukończeniu. Mistrz włożył robocze ubranie i przystąpił do ostatniego etapu pracy złożonej mu przez ojca. Posługiwał się młotkiem, ołówkiem, piłą, świdrem, heblem, papierem ściernym, calówką, poziomicą, przebijakiem i wszystkimi pozostałymi narzędziami. W tym momencie na widowni pojawił się jeszcze ktoś. Był to ojciec Cieśli. Z zadowoleniem przyjrzał się budowie, wyraźnie zachwycony i uradowany tym, czego dokonał syn. Jak ty tego dokonałeś, synu? Zapytał. Robię dobry pożytek ze wszystkich narzędzi, które sobie kupiłem, rzekł syn. Bardzo sobie cenię każde z nich. Jak wiesz, ojcze, drogo za nie zapłaciłem, ale nie żałuję tego. Czy widzisz tam brata młotka? On bardzo się przydaje. Zarówno przy rozbiórce, jak i przy budowie. Jest bardzo skuteczny w pracy, bo zawsze trafia we właściwe miejsce. Trzeba przyznać, że to bardzo solidny robotnik. A tu obok jest brat Piła. Jest świetnie wyoszczony. Jak wiesz, chwyta się swego zadania zębami. Potrafi tak długo chodzić tam i z powrotem na jednym odcinku, aż osiągnie cel. Jestem też bardzo zadowolony z brata Ołówka. Chociaż nie jest zbyt duży i od czasu do czasu trzeba go naoszczyć. Podobnie jak wiele innych narzędzi, to jednak jest niezwykle pomocny przy organizowaniu i wyznaczaniu pracy. A tutaj, mój ojcze, jest ktoś, bez kogo w żaden sposób nie mógłbym osiągnąć celu. To wielki brat Świder i małe Wiertła z jego rodziny. Wszyscy oni skutecznie docierają głęboko do serca i zawsze potrafią utorować drogę dla swych następców. Popatrz na brata Hebla. Można śmiało powiedzieć, że pod każdym względem jest poręcznym narzędziem. Przy pracy jest bardzo delikatny, nie bierze więcej, nic zdołał chwycić naraz. Potrafi też doskonale usuwać przeszkody. A jak się posługujesz tym narzędziem, mój synu? Zainteresował się ojciec. Czy masz na myśli brata poziomicę? Zapytał syn. On również jest bardzo użyteczny. Ma dobre oko do wyznaczania równowagi i sam zawsze jest bardzo zrównoważony. Często się nim posługuję, gdyż wykonuje pracę wysokiej jakości. Tak się cieszę, ojcze, powiedział cieśla, że je wszystkie nabyłem. Wszystkie one, te wielkie, te małe, są mi bardzo potrzebne. Bez nich nie mógłbym wykonać mojej pracy. Weźmy na przykład małego brata przebijaka. Chociaż jest niewielki i z pomocą brata młotka zawsze trafia we właściwy punkt. A tam jest drobny brat calówka. Pomimo swych niewielkich wymiarów zawsze potrafi się wyciągnąć, żeby dostosować się do różnych warunków. Co więcej, jest niezwykle dokładny w swych spostrzeżeniach. Niemniej użyteczne są nowe, niedawno zakupione narzędzia, jak na przykład brat papier ścierny. Nie wiem, jak bym mógł poradzić sobie bez niego. Mimo że sam jest trochę chropowaty, potrafi wspaniale wygładzać różne nierówności. Ojcze, powiedział cieśla, z pewnością zauważyłeś, że dzięki temu, iż posiadam wszystkie rodzaje dobrych narzędzi, mogę wykonać twoje polecenie i zbudować dom. Cieszę się z każdego z nich. A teraz, ojcze, chciałbym ci pokazać całą budowę. Podejściu ojca i syna wszystkie narzędzia zaczęły się radować z powodu pochwał, które pod ich adresem wypowiedział cieśla. Ich radość potęgowało to, że również jego ojciec był bardzo zadowolony z ich wspólnego dzieła. Brat Młotek, podobnie jak na początku tamtej burzliwej narady, znów stanął przed nimi, rozejrzał się wokół, chrząknął i wyraźnie wzruszonym głosem powiedział: bracia, okazało się, że my wszyscy jesteśmy potrzebni. Chociaż każdy z nas ma pewne braki i nie wykonuje czegoś tak, jak inni by sobie tego życzyli, to jednak niezależnie od tego, czy jest stary, czy nowy, duży, czy mały, gdy zgodnie współpracuje z pozostałymi, podoba się naszemu mistrzowi i jego ojcu. Praktyczne zaangażowanie w Bożej relacji to wypełnianie Bożych poleceń, Bożego Słowa. Słuszcie jedni drugim w miłości. Przebaczajcie sobie nawzajem. Ulegajcie jedni drugim i pocieszajcie się nawzajem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie, że Twoja łaska trwa na wieki, że Twoja wierność jest nieograniczona. Panie, dziękuję Tobie, że Ty budujesz Twój Kościół. Nie człowiek, ale Ty. Ty budujesz dom, abyś zamieszkał razem z Ojcem w nim. Halleluja. Dziękuję Tobie, Panie, za te narzędzia, które Ty nabyłeś. Dziękuję Tobie, Panie, za każdego z nas. Dziękuję Tobie za to, że powołałeś nas do zbawienia, że uczyniłeś nas swoim narzędziem dla swej chwały. Tak bardzo, Panie, proszę Ciebie o siebie i o każdego brata i siostrę, o tą społeczność na tym miejscu, abyś Ty ukazał nam Twój cel, Twój sposób działania, Twoje spojrzenie i Twoje zrozumienie. Ty pragniesz i modliłeś się o to, aby jedność była w Twoim Kościele. Ty pragniesz ją budować. Ty pragniesz ją odremontować, jeżeli ona została zniekształcona czy zburzona. Ty pragniesz, Panie, abyśmy przede wszystkim odnowili nasze zaufanie i pełną ufność w Tobie. I również pragniesz budować naszą jedność wzajemną tutaj, w tej społeczności. Ty pragniesz, aby nasze relacje przede wszystkim z Tobą były prawidłowe i zdrowe. I również nasze relacje, siostra z siostrą, brat z bratem, nasze relacje wzajemne były zdrowe. I Ty wtedy, Panie, obiecujesz, że Ty będziesz wsyłał Twoje błogosławieństwo. Ty, Panie, obiecujesz, że Ty nie opuścisz żadnego narzędzia, ale użyjesz każde z nich. I ono przyczyni się do budowy Twojego Kościoła. Halleluja. Dlatego dziękuję Tobie za każdą osobę, która jest na tym miejscu. I błogosławię, Panie. I proszę Ciebie, używaj jeszcze bardziej i bardziej i bardziej. Abyśmy czynili to, do czego Ty nas chcesz użyć. To, do czego Ty nas powołałeś. Jeżeli ktoś z nas jest piłą, aby ciął wtedy, kiedy Ty nim posługujesz się. Jeżeli ktoś jest młotkiem, czy miarą, czy poziomicą, aby w taki sposób usługiwał. Ja proszę Ciebie, Panie, otwórz nasze oczy szerzej, abyśmy dostrzegli to, co Ty czynisz. I abyśmy widzieli już rezultat, końcowy rezultat tego, co będzie. Halleluja. Dlatego oddaję tą społeczność, każdą siostrę i brata, w Twoje ręce, ufając i wierząc, że to, co Ty rozpocząłeś, to Ty i dokończysz. Halleluja. Dla Twojej chwały w imieniu Jezusa Chrystusa bądź, Ojcze, uwielbiony. Błogosławieństwo Pana niech będzie z Wami. Błogosławię Wam w imię Pana. God bless you.